Ambasador Izraela Jakob Liwne przekazał kondolencje w związku ze śmiercią polskiego wolontariusza Damiana Sobola w Gazie. Czy jest to złagodzenie tonu? Wcześniej we wpisie komentującym tę sytuację stwierdził, że antysemici zawsze pozostaną antysemitami. Po co to zaognianie atmosfery i czy będą przeprosiny? I jak ta sytuacja wpłynie na relacje polsko-izraelskie? O tym już dzisiaj, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie, jest już godzina 13, ze mną w studiu jest dzisiaj pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, witam.
Witam ciebie serdecznie. I państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Zaczynamy od krótkiego przeglądu informacji. Pierwsza informacja, nasza główna, ambasador Izraela wyraził żal i kondolencje z powodu śmierci Polaka w Gazie. Już też w trakcie wywiadu z Mazurkiem wyrażał smutek, ale nie przeprosił, mimo że prowadzący dopytywał bardzo o te przeprosiny. Czy te przeprosiny będą, czy powinny być?
No oczywiście powinny być. Przeprosiny wiążą się z przyznaniem do jakiejś co najmniej pomyłki, a być może celowego działania. Dlatego myślę, władze Izraela tu w postaci ambasadora tak unikają tego słowa przepraszam, bo ma to, niesie to za sobą przyjęcie odpowiedzialności i także wypłatę odszkodowania, bo tu już nasze władze, minister Sikorski i inni mówią, że będą żądały od Izraela przeprosin i stosownego odszkodowania. Stąd myślę, że jest ta taka gra słowna. Jeszcze tylko dodam, że tak jak tu nasz researcher i redaktor sejmowy Czarek mówił, że dzisiaj rano padła taka narracja, jakby to najpierw był ten wywiad i tam dość ostro mówił tak nieprzyjemnie o tej sprawie ambasador Izraela, a dopiero potem no, szuka tam kontaktu z rodziną, z wojewodą rzeszowskim, podkarpackim się kontaktuje. Okazało się, że zdaje się, kolejność była odwrotna. Także mnie to bardzo, bardzo dziwi. W dalszej części programu mogę jeszcze powiedzieć kilka słów, no jak można próbować to wyjaśnić.
Premier Donald Tusk miał spięcie z rolnikiem w Krakowie podczas wiecu. Rolnik zarzucił rządowi brak realnych działań, ale w swojej odpowiedzi Donald Tusk zarzucił rolnikowi, że nie protestowali, kiedy PiS podejmował złe decyzje w sprawie rolnictwa. Co pastor sądzi o tej wymianie zdań, tak na razie nie wchodząc w szczegóły?
No tu minister Kołodziejczyk jeszcze też dodał, że ten pan, który się przedstawia jako reprezentant rolników, zdaje się, że 2 lata temu to na platformie X, na Twitterze dawnym wiceminister rolnictwa, dzisiejszy, wcześniej no to znany z tych protestów Agrounii, pisze, że ten pan przyjeżdżał, kiedy oni 2 lata temu protestowali i wręcz ich tak rugał, dlaczego protestujecie, dzisiaj nie trzeba protestować, nie? Czyli no raczej reprezentował stronę rządową, można tak powiedzieć, 2 lata temu. Teraz przedstawia się jako taki rolnik niezrzeszony, taki niby społeczny działacz. Myślę, że Donald tu zgodnie z prawdą oparł tą swoją, jak to twitterowicze piszą, orkę tego pana na 2 podstawowych punktach. Gdzieście byli, kiedy PiS te szkodliwe dla rolnictwa, dla Polski, dla świata też, te decyzje Zielonego Ładu podejmował. Można było wtedy protestować, mówi o swoich protestach sprzed tam roku. Was wtedy nie widziałem, kiedy myśmy byli na alarm, to już jeśli chodzi o granicę polsko-ukraińską. I drugi punkt to, że przecież wywalczyłem odejście od przymusowego ugorowania dla tych, którzy biorą dopłaty. Oczywiście to najważniejszy postulat, tu nasz rolnik Paweł Skopnik o tym mówił często, że to jest najważniejszy, wręcz skandaliczny zamach na wolność, na własność i na wolność gospodarowania swoją własnością, a także na rentowność gospodarstw rolnych. Także Tusk powiedział, to załatwiłem, czego chcesz? Bardzo niezła orka.
Kolejna wypowiedź Donalda Tuska, którą dzisiaj bierzemy na tapetę, powiedział, że nie zadrży mu ręka przed rozliczeniem zła, które panoszyło się w Polsce przez długie lata. Oczywiście tutaj chodzi o PiS. Jak wiemy, tutaj już koalicja zaczyna rozliczanie, ale dalej efektów w postaci winnych w więzieniach nie ma. Ile jeszcze?
Nie zgodzę się do końca, bo jest taka pani D., absolwentka KUL-u i najbliższa, jedna z najbliższych współpracownic pana Ziobry. Ona już siedzi w areszcie. Ksiądz O., znany szerzej jako Salceson, też siedzi w areszcie. I jeszcze zdaje się tam parę osób. Do tych tuzów, które podejmowały decyzję, czyli Romanowski, ten wiceminister z Opus Dei, który nadzorował bezpośrednio rozkradanie tych, przepraszam, rozdawanie czy rozdzielanie tych pieniędzy, to potrzebny jest tu jeszcze są, no jeśli chodzi o Ziobrę, potrzebne jest uchylenie immunitetu. Także na to czekamy. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma się to odbyć. Kolejna dobra wiadomość, no to przetarg, znaczy nie przetarg, tylko to rozdawnictwo Czarnka w programie Villa Plus, to już Ministerstwo Edukacji robi kontrolę, także tu w Lublinie. Jakaś taka fundacja, coś tam do Damaszku, czy pod Damaszkiem, już nie pamiętam, też jest kontrolowana, milion dostała na zakup, nie wiem, tam mieszkania czy kawalerki w Lublinie, spod Lublina fundacja, także o tym piszą media, także to rozliczanie się rozpoczęło, myśmy się na to umawiali. Ja dlatego głosowałem na koalicję 15 października, żeby odsunąć od władzy PiS, ale nie tylko odsunąć, ale rozliczyć, bo bez rozliczenia PiSu kolejna władza, jaka by nie była, zrobi to samo. Po prostu ludzie się dadzą skorumpować. Teraz, kiedy będą, tak mówiąc przysłowiowo, gnić w więzieniu złodzieje z PiSu, no to następni kandydaci na złodziei się trochę zastanowią, czy to się opłaca. Po to jest to rozliczenie. Dla twojego pokolenia i dla jeszcze moich wnuków.
A więcej o tym porozmawiamy już w naszej głównej części programu, do której teraz przechodzimy. Ja oczywiście przypominam o tym, że możecie komentować program, pisać na czacie. Do tego was zachęcam do brania udziału czynnego w programie, bo później wasze komentarze trafią tutaj i zostaną przeczytane na wizji. A my przechodzimy do tematu głównego. Tutaj, jak już pastor wspominał, możemy trochę przybliżyć, co się wydarzyło, co się działo. Cała sprawa dotyczy właśnie ambasadora Jakowa Liwne, który najpierw zamieścił wpis, jego pierwszy wpis odnosił się do Krzysztofa Bosaka między innymi i padły tam słowa, które wywołały oburzenie, że antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. I też oburzał się na to, że Polska prowadzi taką narrację, że pojawia się taka narracja w mediach, że to jest, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne. I oczywiście, jak wiemy, było też wystąpienie w programie Roberta Mazurka w kanale Zero, gdzie nie padły przeprosiny, gdzie prowadzący domagał się tych przeprosin, ale przeprosin nie było, ale ambasador wyraził żal. Wyraził żal, wyraził kondolencje, też właśnie we wpisie wyraził kondolencje, chce się skontaktować z rodziną. Wojewoda potwierdził, że to tutaj ze strony ambasadora jest ta chęć właśnie kontaktu z rodziną, załatwienia tej sprawy. Może jest za wcześnie jeszcze na przeprosiny, może jeszcze nie znamy wszystkich faktów i może to strona polska tutaj trochę za bardzo naciska.
Znaczy, myślę, że w narracji izraelskiej, mówię głównie o panu ambasadorze, absolutnie niepotrzebnie, to może mało powiedziane, no tym rażącym jakimś takim brakiem taktu, choć myślę, że to jest celowe działanie, czyli nie jest to brak taktu, ale no nadużyciem jest łączenie oburzenia Polaków, polskich władz, polskich polityków, takiej czy śmakiej opcji, niezależnie, że polski obywatel został zabity w czasie działania na rzecz pomocy humanitarnej, w czasie realizowania akcji humanitarnej. Tu też Mikołaj Rykowski, mój przyjaciel z Fundacji Wolne Miejsce, mówił w którejś telewizji, nie wiem, w TVN-ie, że bardzo dobrze znał pana Damiana, tego właśnie, który został tam zabity, ale nie tylko on, 6 innych jeszcze z różnych państw wolontariuszy zginęło w tym ataku dronów. I tutaj łączenie tego oburzenia z powodu śmierci tych ludzi, a wiadomo, że to siły zbrojne Izraela ich zabiły, śledztwo ma wykazać tylko, czy to była jakaś taka nieszczęśliwa pomyłka, czy też jakieś działania celowe. Na razie nie wykluczamy, niech to śledztwo wykaże. Tu minister Sikorski bardzo jasno, mocno upomina się o dogłębne i szybkie śledztwo w tej sprawie. Wtedy będziemy komentować pełniej. Czyli pierwsza sprawa to jest, co się wydarzyło. No to wiemy, że zginęli, wiemy, że strzelała armia Izraela. I teraz oburzenie z tego powodu i łączenie tego z antysemityzmem jest w ogóle moim zdaniem jakieś, no ja wiem, że tak narracja izraelska często wygląda, ale moim zdaniem jest to moralne nadużycie. Tu powinno być tylko rozliczenie tego, co się stało, tej tragedii. O tym powinniśmy mówić, a nie wchodzić w jakieś tam wątki, napisy na murach w Łodzi, czy tam to, co robi Konfederacja, czy Bosak, czy Braun przy innych okazjach. Nie powinniśmy w ogóle tych wątków łączyć, tylko no, wyrazić żal tam, kto zna bliżej, no to złożyć kondolencje rodzinie, przyjaciołom i tak dalej. I czekać na wyniki śledztwa. Ten jakiś taki dziwny atak i takie mówienie o antysemityzmie Polaków jest absolutnie nie na miejscu. No i teraz następne pytanie. Czy to jest taka, że tak powiem, twórczość tego ambasadora, czy to jest linia rządu? Początkowo myślałem, że bardziej twórczość tego ambasadora ze względu na to, że on wywodzi się raczej z tych rosyjskich Żydów, ale zdaje się, że ambasador Izraela w Wielkiej Brytanii też w podobnym duchu takiego negowania, takiego jakiegoś pewnej pychy czy buty, jeśli chodzi o oburzenie i żal całego świata, że tu 7 tych wolontariuszy zostało no, zastrzelonych, można tak powiedzieć, no oczywiście atakiem rakietowym, ale no wiemy, że to było działanie celowe. Jedynie tylko możemy gdybać, czy tam armia Izraela wiedziała, że to są wolontariusze, czy też wzięła ich za terrorystów, tak jak ta linia
mówi
obrony Izraela
o tym,
idzie dzisiaj.
Że właśnie, że to był taki wypadek, że to nie było celowe.
Ja rozumiem, ja nie przesądzam, ja czekam na wyniki oficjalnego śledztwa. Myślę, że też strona polska, ale też innych krajów, w których obywatele zostali zabici, powinni być dopuszczeni do tego śledztwa, no i wtedy będziemy mogli dalej komentować. Także mówię, druga sprawa to jest medialne rozgrywanie tego. I to mi się już bardzo nie podoba, właśnie to, co powiedziałem, włączanie w to jakiegoś wątku antysemickiego. Nie? To absolutnie, jeszcze raz podkreślam, nie powinno w tej dyskusji mieć miejsca. Wczoraj też widzieliście, daliśmy głos stronie izraelskiej. nasz korespondent z Tel Awiwu, Eli Barbur, o tym mówił, jak to wygląda no, z ich strony i tu ubolewanie, żal, no, bezdyskusyjny był. Trzeba tylko pamiętać, że no, kiedy ginie Polak, no to uczucia Polaków są bardziej jakby to pobudzone, no a uczucia innych trochę mniej, nie? I podobnie, kiedy ginął, powiedzmy, Izraelczycy, no to uczucia Żydów są bardziej poruszone, uczucia Polaków, tam powiedzmy Francuzów, Amerykanów, no już trochę mniej. No tak jest, że no, swoich bardziej przeżywamy, stąd i te narracje polska i izraelska będą się różniły, szczególnie, że też punkt siedzenia jest inny, że Izraelczycy tam, szczególnie na Bliskim Wschodzie, Eli Barbur tam mieszka w Tel Awiwie, także od czasu do czasu musi do tego schronu tam uciekać. Oni żyją w groźbie zamachów, w cieniu groźby zamachów terrorystycznych każdego dnia, a to bestialstwo tego ataku październikowego z zeszłego roku, no to przeszło wszelkie wyobrażenie. Także oni w tym, oni odbierają to w tym kontekście, że toczą wojnę, że się bronią i tak dalej. To jest ich narracja. Nie musimy się z nią zgadzać, ale powinniśmy ją rozumieć.
Pojawiły się oczywiście komentarze, do tego się odnoszą i politycy, i też media o tym mówią, politycy, na przykład szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że radzi więcej umiaru i pokory.
Bardzo, bardzo jednocześnie stanowcza, ale i dyplomatyczna reakcja.
Też
naszego ministra.
Tak, wiceszef MSZ poinformował, że zaprosił ambasadora Izraelu na spotkanie. Także to jutro ma być spotkanie, więc będzie więcej informacji. Mówił, że nie będzie dużo mówił o tym spotkaniu przed spotkaniem, to tylko po. Ale jeszcze...
Jeśli mogę tutaj to skomentować, że to jest bardzo dobra reakcja i wcześniejsza, ta pierwsza i teraz, żeby nie dolewać oliwy do ognia. Stąd tu jest mowa o zaproszeniu ambasadora, bo trzeba pamiętać, że toczymy wojnę ze źródłem terroryzmu, czyli z Rosją i komunistycznymi Chinami. I Izrael jest jednym z frontów tej wojny. Mówiliśmy o tym, że to na pewno z jakiegoś podpuszczenia rosyjskiego przy współudziale rosyjskim był ten atak Hamasu na cywilów, że to użycie dronów, że szkolenie rosyjskie na pewno było przy tym i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że dla naszych widzów jest bezdyskusyjną sprawą. Czyli absolutnie nie powinniśmy dopuszczać do jakiejś takiej emocjonalnej eskalacji konfliktu polsko-izraelskiego. Zobaczcie, że tutaj no oczywiście politycy, tacy, którzy już wcześniej byli znani z robienia różnych wojenek polsko-żydowskich, czyli ze środowiska Ziobry, Jakiego, czy ogólnie szerzej z PiSu, czy też z Konfederacji, oni no już, że tak powiem, walą w ten bęben, że tu Izrael zły, że terroryści, że ludobójcy, że tam stają za wolną Palestyną i różne takie rzeczy. No ja bardzo bym tak wołał o chłodne spojrzenie, o to, żeby nie dawać się podpuszczać emocjom, jakimś narracjom rosyjskim, którą część dziennikarzy czy polityków w Polsce będzie próbowała nadać. I tutaj działanie polskiego MSZ-u stanowcze, jasne, broniące polskiej racji, domagające się wyjaśnień, ale właśnie w sposób taki stosunkowo, no powiedzmy, dyplomatyczny właśnie, prowadzący tę sprawę z oczekiwaniem na wyniki oficjalnego śledztwa jest jak najbardziej właściwy. Także Rosja się cieszy, kiedy Polska z Izraelem rozpoczyna kolejną wojenkę. Stąd rozsądni ludzie powinni powściągnąć emocje. Fakty trzeba wyjaśnić, dojść, jakie były. Trzeba zadośćuczynić ofiarom, trzeba powiedzieć przepraszam, szczególnie jeśli się to, bo kiedy to był błąd jakiś, no to można mówić, wyrażamy ubolewanie, przykro nam, tragedia i tak dalej. Kiedy by się okazało, mówię, nie wiemy, ale gdyby się okazało, że to jest działanie celowe, wtedy musi być przeproszenie, wzięcie winy na siebie i oczywiście rekompensata, poważna rekompensata finansowa. Ona nie przywróci życia, no ale w stosunkach międzynarodowych tak się zadziała. załatwia te sprawy, żeby była jakiś element kary dla państwa, które w ten sposób postąpiło, i jakiś element pocieszenia dla cierpiących ludzi po śmierci swoich bliskich.
Ja dostaję komentarze od was z czatu. Cichutka myszka, Izrael powinien przeprosić, żeby złagodzić napięcie. I Tadeusz Marszałek, Izrael powinien przeprosić, zapłacić odszkodowanie i wyjaśnić całe zdarzenie przy asyście niezależnych obserwatorów, jeżeli chce, aby pozostały przy nich solidarność i współczucie po zamachu Hamasu.
Tak, absolutnie, absolutnie się zgadzam, mniej więcej w tym tonie się wypowiedziałem. Tylko poczekajmy, niech przeprasza dopiero, kiedy będzie już to śledztwo, nie? Tam zdaje się armia, ta IDF przeprosiła od razu, tylko nie pamiętam dokładnie, już tam jakichś słów użyli. Może ktoś z was może pamięta, czy ma to. Pamiętam, że takie przeprosiny ten IDF od razu dał, czyli że oni wiedzą coś więcej niż my, ale potem wchodzi rząd, wchodzi dyplomacja i tu już może być różnie. Powiem teraz troszeczkę szerzej coś o nastrojach pro- lub antyizraelskich. Izrael, wiemy, że przez prawie 2000 lat nie miał swojego państwa. Ma to związek z tym, co niedawnośmy obchodzili, przynajmniej tak chrześcijanie czy czytelnicy Biblii widzą ten związek, jeśli chodzi o śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. My wierzymy, że jest to Bóg, który przyszedł w postaci człowieka w Izraelu, dla Izraela, szczególnie jak się czyta Żydom 53, możecie sobie zobaczyć, 53 rozdział Księgi Izajasza ze Starego Testamentu. Jeśli Żydom, tu Joe Łosiak mówił też o tym w niedzielę, kiedy był, Joe Łosiak to ten, który przyniósł, można powiedzieć, w uproszczeniu mówię, Ewangelię do Polski, w latach 70. i wraz z księdzem Blachnickim, innymi misjonarzami Campus Crusade, taka protestancka organizacja misyjna, studencka ze Stanów Zjednoczonych, Campus Crusade for Christ, zaczął głosić na masową skalę Ewangelię w Polsce. On mówił, że podczas studiów spotykał się, był w otoczeniu żydowskim, wychowywał się też i rozmawiał z pobożnym Żydem, któremu w rozmowie przeczytał fragment, 53 rozdział Izajasza, i zapytał go, co ja ci przeczytałem. On mówi, to ty na pewno mi czytasz Nowy Testament o Mesjaszu Jezusie, nie? Czy o tym, co wy mówicie, chrześcijanie, że to jest Mesjasz. No a Joe Łosiak mówi, zresztą taki film na naszym kanale też jest, jak się Żydom współczesnym, religijnym czyta, dziękuję bardzo, ten zakazany rozdział Izajasza, to jest Stary Testament, to jest, można powiedzieć, Biblia Żydów i tam jest o Mesjaszu. Żydzi nie rozpoznali, mówię o kaście kapłańskiej, o faryzeuszach, o przywódcach religijnych, nie rozpoznali Mesjasza, a wręcz skazali go na śmierć za to, że mówił, że jest Bogiem. I wiemy, że rękami Rzymian już został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. I potem, bardzo w bliskim sąsiedztwie czasowym, legiony rzymskie przyszły, zniszczyły Jerozolimę, zniszczyły świątynię i rozproszyły Żydów. Część wymordowali, część rozproszyli po całym świecie. I od tamtej pory, przez prawie 2000 lat, Żydzi nie mieli swojego państwa. Żyd wieczny tułacz, w Polsce znaleźli schronienie, mówili, że to jest raj dla Żydów, to XVI-wieczni rabini tak opowiadali właśnie o Polsce. No długo bym mógł mówić, dzięki, że mi nie przerywasz. Gdyby moje dzieci to prowadziły, to już 3 razy by powiedzieli, tata, już daj spokój, już ludzie odeszli dawno od tych telewizorów, czy już nie słuchają cię. No już ja tam wolę podać takie kompendium wiedzy, żebyście mieli taki ogląd sytuacji. Czyli Żyd wieczny tułacz, nie mieli państwa, nikt nie miał nadziei w ogóle, że państwo Izrael powstanie, ale jest problem. W tej księdze, w ostatniej księdze Biblii, już także chrześcijan, czyli w Nowym Testamencie, w księdze Apokalipsy, jest państwo Izrael, jest odbudowana Jerozolima, jest odbudowana świątynia. No to jak? I to się ma wydarzyć w przyszłości, nie? Z czasów Jezusa. Mniej więcej z czasów apostołów Jezusa, dokładnie koniec pierwszego wieku. już po śmierci Chrystusa jest napisana ta księga Apokalipsy. No i chrześcijanie biblijni, protestanci mówili, że Izrael kiedyś powstanie jako państwo. Zresztą w Starym Testamencie też jest takie stosowne proroctwo, że najpierw powstanie, można powiedzieć, tak bez życia duchowego, a potem obudzi się duchowo Izrael. Nie? I chrześcijanie, protestanci cały czas mówili, że kiedyś państwo Izrael znowu zacznie funkcjonować. No i mamy koniec II wojny światowej. Jednym z takich wniosków, jak gdyby jakieś zadośćuczynienie za Holokaust, jest zgoda na wstępne fazy powstania państwa Izrael. Później są wojny, terytorium się rozszerza i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię, że Żydzi są ciągle w konflikcie z Arabami. Ciągle tam jest stan wojny, zamachy terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. I podkreślam, współcześni Żydzi nie są jeszcze duchowo obudzeni. Znaczy jest już około 500 000 Żydów chrześcijan, można by tak powiedzieć, Żydów chrystusowych. Oni się nazywają Żydami mesjanistycznymi. Są już wspólnoty, kościoły i tak dalej, ale to jest jeszcze niewielka mniejszość. Chociaż od czasów mniej więcej II wojny światowej w Warszawie przed wojną było 4 synagogi mesjańskich Żydów, czyli tych, którzy w Jezusie, w tym Jezusie, w którego wierzą biblijni chrześcijanie, oni też uznali swojego Mesjasza. Nie? 4 synagogi takie były. Czyli widać, że ten duchowy trend taki ożywczy w Izraelu już jest od kilkudziesięciu ładnych lat i zbiegł się z tym powstaniem państwa izraelskiego. Dlaczego to mówię? Bo to tłumaczy, dlaczego dzisiejszy Izrael będzie postępował często w sposób łamiący, tak jak inne państwa, będzie postępował w sposób łamiący zasady, sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że to jest świeckie państwo niewierzących jeszcze w Mesjasza Żydów i oczekiwanie, że oni będą wszystko robić doskonale, jest nieracjonalne. Nie? Czyli mimo, że popieramy ich prawo do istnienia i zbudowania swojego państwa na tym terenie, gdzie ich ojcowie żyli, gdzie proroctwa Bóg im dał, to od Boga to miejsce dostali i tak dalej, tego wątku też nie będę, jeśli pozwolicie, rozwijał, to nie wykluczamy, że będą także postępować w sposób absolutnie nie do zaakceptowania z powodów moralnych i wtedy trzeba o tym mówić, nie? Że absolutnie nie uważam, że potępianie, jeśli się pojawią, zbrodni izraelskich jest antysemityzmem. Jest mówieniem prawdy i jest pomocą, żeby ci ludzie, którzy tych zbrodni się dopuścili, zostali ukarani i na drugi raz, żeby tego nie robili. To samo, kiedy mówimy o pisowcach. To nie chodzi o zemstę, czyli nie, bo tu PiS taką ma narrację, że jak złodziei do więzień, to jest zemsta, a Izrael, kiedy się coś powie, kiedy oni popełnią jakąś rzecz niedopuszczalną, zbrodnię, no to już, że to jest antysemityzm. Nie, to jest sprawiedliwość. Trzeba o faktach mówić, o czynach mówić zgodnie z prawdziwą oceną moralną. I teraz już spuentuję, dzięki. I Biblia w tej ostatniej księdze mówi o powstaniu państwa, o odbudowie świątyni, ale mówi też o powszechnej nienawiści do Izraela. Mówi o powszechnej nienawiści do Izraela. I niestety jestem przekonany, że część tej nienawiści to spowodują czynniki metafizyczne, nie? Czyli diabeł będzie podsycał antysemityzm, ale część to będą czynniki materialne, naturalne. Czyli inaczej mówiąc, że Żydzi z jakiegoś powodu będą postępować, ci niewierzący Żydzi, w sposób na tyle pyszny, na tyle lekceważący opinię publiczną i to mamy do czynienia właśnie, jeśli chodzi o zabicie tych 7 pracowników akcji humanitarnych, że tu reakcja Żydów budzi odrazę, czy reakcja Izraela, państwa izraelskiego budzi sprzeciw, nie? I wielu ludzi, czytałem komentarze pod tym wywiadem, wielu ludzi mówi, no tam sympatyzowałem z Izraelem, ale teraz tam przechodzę na drugą stronę, nie? Także takich komentarzy możecie zobaczyć setki w internecie. Oczywiście być może część to tam jakieś trolle czy boty, ale myślę, że część to po prostu zwykli ludzie zaczynają w ten sposób oceniać, nie? Dlatego my mówimy prawdę o tym, staramy się szukać prawdy i uważamy, że to prawda chroni przed antysemityzmem.
Ja jeszcze chciałabym tutaj dwa komentarze naszych widzów. Myślę, że warto, żeby się pojawiły w tej dyskusji te głosy. Irena Kozakiewicz. Przecież wczoraj pan Eli Barbour powiedział, że w języku dyplomacji wyrażenie żalu to już jest rodzaj przeprosin.
No tak, dlatego chcieliśmy, żeby to Eli Barbour był ambasadorem w Warszawie. To mój postulat, nasz postulat od wielu, wielu lat. Pozdrawiamy redaktora Barboura. Myślę, że to by było dużo bardziej korzystne dla relacji polsko-izraelskiej, żeby taki właśnie człowiek reprezentował państwo Izrael w Warszawie, no a nie ten pan, któremu trochę nie bardzo to wychodzi.
I oczywiście zachęcamy do obejrzenia wczorajszego programu. Też było właśnie o tej sprawie, o Izraelu. Jeszcze kolejny komentarz DJ Carlos. A czy Idź Pod Prąd nalegało kiedyś po tym, jak ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków w Przewodowie, by ukraińskie władze przeprosiły? Może i przypadkiem z tą rakietą, ale dyplomata ukraiński nie tylko nie przeprosił, ale i powiedział kłamliwie, że to ruska była. Sorry, ale ze wszystkich cech nienawidzę hipokryzji. Skoro piętnujecie decyzję Izraela, dlaczego w przypadku Ukrainy była cisza?
Jak to cisza? Myśmy mówili, że to jest ruska rakieta. Nie wiem, ja przynajmniej tak pamiętam ten program. No jeśli pan pamięta inaczej, to proszę to no, udowodnić. Nie? Ja byłem przekonany, że to jest ruska rakieta. Taki zresztą był pierwszy komunikat mediów światowych. Strona ukraińska zresztą nigdy chyba tego nie odwołała. To strona polska, śledztwo polskie do takiego wniosku doszło, że to nie była rakieta ruska, tylko antyrakieta ukraińska, która ścigała ruską rakietę i nie tam zmyliła kurs i spadła na terytorium Polski. Wtedy też mówiliśmy, że to jest wina Rosji, bo przecież to nie Ukraińcy sobie zrobili, bo gdyby Ukraińcy sobie zrobili szkolne strzelanie w czasie pokoju i ich tam rakieta czy antyrakieta, to już mnie nie obchodzi, spadłaby na terytorium Polski, no to oni mają przeprosić. Jak oni się bronią przed kacapem i to ruska rakieta weszła w przestrzeń bliską, zresztą teraz wiemy, że już wchodzą w przestrzeń powietrzną Polski. Ruska rakieta wchodzi, czyli to Ruscy sprowadzają na nas no, niebezpieczeństwo jakiegoś zadziałania obrony przeciwlotniczej. Przecież nawet strącona ruska rakieta też mogłaby zabić ludzi, wyrządzić szkody i tak dalej. Dlatego jasno mówiliśmy, że to kacap jest za to odpowiedzialny i to zdanie dzisiaj podtrzymuje.
A to może tutaj jeszcze pociągnę troszeczkę, bo tutaj w takim razie mogą się pojawić takie głosy, że no to Izrael się broni też przed Hamasem, że tutaj Hamas prowadzi wojnę z Izraelem.
Dlatego powiedziałem, że czekam na wynik śledztwa. Jeśli Izrael dostarczy, czy śledztwo międzynarodowe, nie znam się na tym, jak to jest załatwiane, dostarczy dowodów, że Izrael ten konkretny szczebel decyzyjny, bo to wiadomo, że przecież nie zawsze premier bierze udział. Niekiedy bierze udział w tego typu akcjach, niekiedy jest to na niższym szczeblu, no ale gdzieś na jakimś szczeblu ta decyzja została podjęta, szczególnie, że to w czasie było kilka, trzy przynajmniej ostrzelanie tych samochodów po kolei. Izrael dostarczy dowodów, czy śledztwo wykaże, że tam były jasne poszlaki, że tam są terroryści, tak jak na przykład w konsulacie Iranu w Damaszku. Też Izrael tam chyba wczoraj czy przedwczoraj im przywalił. No i oni się wszyscy przyznali. To dowódca takiej brygady, tam dowódca takiej brygady zginął i jeszcze paru innych jakichś mniejszych watażków. To wtedy będziemy inaczej rozmawiać. Jeśli by były silne poszlaki, no to wtedy nieszczęśliwy wypadek i wszyscy no, wyrażamy żal, smutek, ale na wojnie się tego nie uniknie. Ale mówię, ja chcę wiedzieć, na jakich podstawach doszło do tego, że cywilne samochody oznakowane jeszcze też wołały, że jesteśmy ostrzeliwani, zostały mimo to dalej bombardowane atakiem rakietowym, tak, że wszyscy zginęli. Nie? To śledztwo powinno odpowiedzieć i wtedy będziemy komentować. A teraz czekamy na wynik śledztwa.
To na to czekamy, a my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Na samym początku wchodzimy tutaj już w tematy polskie. Będziemy rozmawiać o naszym premierze Donaldzie Tusku. To na samym początku zapraszamy na krótki materiał właśnie z tego, co się działo w Krakowie.
Tu w Krakowie też szczególnie chyba dobitnie brzmią słowa. Usłyszałem od kogoś taki dwuwiersz. Ludzie to bardzo przeżywają w Polsce. W imieniu narodu czyścimy do spodu. Czyścimy tę stajnię Augiasza, jaką zostawił po sobie PiS, do spodu. Wiele miesięcy temu właśnie także tu w Krakowie mówiłem o tym, że ja się nie będę wahał. Mi ręka nie zadrży przed rozliczeniem zła, jakie panoszyło się w Polsce przez długie lata.
Nazywam się Paweł Lupa i reprezentuję rolników. Jak pan sobie wyobraża bezpieczeństwo Polski bez polskiego rolnictwa? Tylko panie premierze, muszę powiedzieć, że jest pan naszym motorem takim, który sprawia, że ponownie będziemy musieli wyjechać na te wszystkie blokady, ponieważ uważamy, że w naszym kierunku nic się nie dzieje. Nie ma konkretów, panie premierze. Zero konkretów. Jesteśmy rozbierani ekonomicznie. Następuje kolejny ekonomiczny rozbiór Polski. Oczekujemy od obecnego rządu, oczywiście nasi poprzednicy zrobili, co zrobili, wiadomo, wszyscy wiemy. Oczekujemy od pana konkretnych, stanowczych, natychmiastowych posunięć. Pytanie proste. Jak sobie pan wyobraża kraj bez polskiego rolnictwa? Dziękuję.
Bądźmy uczciwi. Nie do końca uważam za poważne tak postawione pytanie. Bo ja sobie nie wyobrażam i nie mam zamiaru sobie wyobrażać Polski bez silnego i zdrowego rolnictwa. Pan dobrze wie. Tak sądzę. Jest pan zaangażowany w protesty. Jaka jest historia tej choroby? Kiedy w czerwcu przypadek zrządził dzisiejszym wiceministrem rolnictwa, panem Kołodziejczakiem, wówczas człowiekiem, który był przeciwko mnie, przecież pamiętacie. Kiedy zaczęliśmy krzyczeć w sprawie ukraińskiego zboża, nie widziałem pana na blokującego ulicę. Kiedy następnego dnia Kaczyński i Morawiecki powiedzieli, że ja gadam jak ruski agent, bo chcę osłabić Ukrainę i gadam bzdury o ukraińskim zbożu, nie widziałem pana na blokadzie. Kiedy dwa miesiące później rząd PiS-u mówił, że ukraińskie zboże jest ok, nie ma żadnego powodu do zmartwienia, nie widziałem pana na blokadzie. Kiedy we wrześniu uprzedzałem i mówiłem na cały głos, jeszcze robiłem, wie pan, takie filmiki, pokazywałem tysiące wagonów, jak wygląda, jakiej długości jest ten pociąg z ukraińskim zbożem. I on był od Świnoujścia do Przemyśla. To byłem sam. Sam. Nawet moi przyjaciele mówili, przestań, to jest antyukraińskie, nie możesz tak mówić. Nie widziałem pana. Ani pańskich kolegów. Kiedy rząd PiS-u mówił, nie widzimy żadnego zboża ukraińskiego. Ja już wtedy wspólnie z Kołodziejczakiem mówiłem, to wam pokażemy. Ja jeździłem pod granicę, robiłem filmiki, ile wagonów pełnych ze zbożem przejeżdża. Nikogo z was nie widziałem. Odwiedzałem rodziny rolnicze w całej Polsce i mówili mi na ucho, źle się dzieje. Rząd PiS-u wtedy wam mówił, nie martwcie się, w ogóle nie sprzedawajcie zboża, wtedy było po 900, nie sprzedawajcie zboża, będzie drożej, lepiej na tym wyjdziecie. Kiedy dwa miesiące później, trzy miesiące później już widzieliście, że zostaliście oszukani, nie widziałem was na drogach. Nie widziałem was na granicy. 9 miesięcy, 8 miesięcy trwała ta jazda. Oni mówiący, że wszystko jest w porządku, ja krzyczący na cały głos, że dzieje się dramatyczna rzecz z polskim rolnictwem i wy cicho. Kiedy ja od pierwszego dnia, jak zostałem premierem, zacząłem ten stan rzeczy naprawiać, wyszliście na ulicę i zaczęliście blokować granice, ronda i miasta.
Dziękujemy za ten materiał. To z Krakowa. Tutaj padły właśnie dwie wypowiedzi Donalda Tuska, nad którymi się zastanowimy. Może zacznijmy najpierw od tutaj odpowiedzi, od takiej trochę dyskusji z rolnikiem, chociaż tam tutaj To był przedstawiciel protestujących rolników, Paweł Lupa. On zabrał głos i właśnie stwierdził, że rząd nie zrobił nic jeszcze realnego takiego. Tutaj i Donald Tusk, tak jak pastor mówił, odpowiada, że no, zajęli się tutaj niektórymi sprawami. Mówił też o tym, że załatwia właśnie w Unii Europejskiej, w Brukseli różne sprawy. Widać tutaj rację po obu stronach.
Nie, właśnie nie ma racji po stronie tego pana. Nie wiem, na jakiej podstawie on się przedstawia jako przedstawiciel rolników, nie? To tak jak ja bym powiedział, że jestem przedstawicielem protestantów, nie? Ja jestem przedstawicielem części protestantów, nie? Kościoła, który Bóg pozwala mi prowadzić i tych, którzy mnie ewentualnie do tego delegują, nie? Ale to musi być w jakiś sposób pokazane, nie? Udowodnione. Ten pan tak wychodził, ja jestem przedstawicielem rolników, no co, wszystkich, których, nie? I tu mówiłem i pan wiceminister Kołodziejczak mówi, że ten pan przychodził, ale reprezentował stronę rządową, a nie rolniczą. Rolnicy protestowali w 2000, tam nie wiem, kto był 19 czy 20. Pierwszy rok, chyba 20, może 22 nawet. I wtedy ten pan reprezentował stronę rządową i chciał zniechęcić rolników do protestowania. Także to po pierwsze. Tu jest już jakiś, no, jakieś drobne przynajmniej przekłamanie. No a potem jest cała reszta, wypowiedź pana premiera i ten rolnik, znaczy, no powiedzmy, że rolnik, to może on osobiście jest rolnikiem, mówi, że no to wszystko prawdę pan mówi, ale to tak zawsze następni, tak kończy, nie? Czyli przyznaje tak, rację.
Jest prawdą, że ta cała sytuacja jest winą poprzedniego rządu, no, ale tak no. Jest zawsze. Będzie następny rząd, kolejne problemy. Powiedzą, no, ale, że to jest wina poprzedniego rządu.
No ale po pierwsze to jest fakt, że to jest wina poprzedniego rządu, a po drugie premier Tusk absolutnie nie mówi, że to jest wina PiSu i ja już umywam ręce, nic nie zrobię. No właśnie wynegocjował odejście od najważniejszej rzeczy, czyli dla rolników, przynajmniej tak nasz rolnik Paweł Skopnik mówi, że no to ugorowanie przymusowe, no to jest coś najgorszego, co tam wymyślili w tym Zielonym Ładzie i to Tusk no, doprowadził do odrzucenia tego, czyli nie muszą tego robić polscy rolnicy, zresztą pewnie w innych krajach też, a powiedział, że no, sprawy granicy nie zamknie. Powiedział, że teraz się rozstrzygają losy Ukrainy, czyli losy Polski. Czy kacap podejdzie tu gdzieś na nasze bezpośrednie przedpola, już nie tylko tam przy Królewcu, ale czy Białorusi, ale także od strony Ukrainy, czy będziemy mieli silne państwo, które pogoniło kacapa u swojego boku, u swoich granic. To jest być albo nie być Polski. I Tusk tu bardzo trafnie mówi, absolutnie przez te 3 miesiące nie zamknę, a w przyszłym roku mają wrócić takie przepisy już bez uprzywilejowania Ukrainy w handlu międzynarodowym. Także to jest jak gdyby nasza ofiara wsparcia Ukrainy, żeby ona leje krew, a my zarobimy mniej pieniędzy trochę, czy coś takiego. Także myślę, że to jest oczywiste, że powinniśmy się zgodzić na takie wsparcie walczącej Ukrainy.
Donald Tusk właśnie mówił o tym takim rozdarciu trochę w polityce, że tutaj z jednej strony interesy właśnie polskich rolników, a z drugiej strony właśnie no, polityka zagraniczna, właśnie Ukraina.
Los całego państwa. Bo rolnicy, z całym szacunkiem, to jest tylko część polskiego społeczeństwa, część polskiej gospodarki, niewielka, zdaje się 2,5% PKB. Stąd nie można poświęcać całego narodu, całego państwa dla interesów ekonomicznych jednej grupy zawodowej. Oczywiście możemy myśleć o jakichś tam rekompensatach i tak dalej. Niech organizacje rolnicze niech próbują z rządem negocjować. Mi się też podoba ten kierunek, że już jak okupować, jak robić jakieś tam strajki czy pikiety, no to przed ministerstwem, ewentualnie przed URM-em, Urzędem Rady Ministrów, a nie ludziom drogę do szkoły, do pracy, do przedszkola, bo to już to sami rolnicy światli, no doszli do tego, że no oburzenie społeczne na ich fanaberie, które na drogach wyrabiali, jeszcze grozili, że jeszcze bardziej sparaliżują. Tu w Lublinie 3 miesiące chcieli wszystkie ronda i mieć pozwolenie na blokowanie. No to wyjazd, to nie ma o czym mowy w ogóle. Także dobrze, że tutaj, że tak powiem, rozum do głowy wrócił.
Ta cała dyskusja zakończyła się tym, że tutaj właśnie rolnik stwierdził, że liczy, że pana działania, o których bardzo ładnie pan tutaj opowiada, przyniosły takie efekty, że gospodarstwa w Polsce nie będą upadać. Jeżeli pan tak energicznie działa, to mam nadzieję, że to przyniesie efekty ekonomiczne, że będziemy mogli normalnie funkcjonować. Liczymy na pana, że wszelkie starania przyniosą efekty.
Ale to jest oczywiste, że tak jak rząd nie zagwarantuje, że wszystkie firmy przetrwają, że żadna nie zbankrutuje. Także rząd nie powinien w ogóle gwarantować czegoś takiego, że żadne gospodarstwo rolne nie zbankrutuje. Są różne przyczyny, może być niegospodarność, może być alkoholizm, mogą być głupie inwestycje, mogą być pożyczki brane bez sensu i tak dalej, a może być po prostu zbyt mały areał, nieopłacalność danej produkcji i tak dalej. Także to jest złożony temat i rząd nie jest od tego, żeby gwarantować przetrwanie wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, tak samo jak nie wszystkich szewców, hydraulików i tak dalej. No, powinniśmy dążyć do jak największego uwolnienia rynku, żeby to właśnie mądrość ludzi, przedsiębiorczość, operatywność, pracowitość, żeby to decydowało, a nie tak zwane kontraktacje jak za komuny czy dotacje jak teraz.
To w takim razie może przejdźmy do drugiej wypowiedzi Donalda Tuska, którą słyszeliście na samym początku. Powiedział, że ręka nie zadrży przed rozliczeniem zła, które panoszyło się w Polsce przez długie lata. I tutaj właśnie już mówiliśmy trochę, zaczęliśmy o tym właśnie rozliczaniu. Tutaj pastor mówił, że do tego trzeba uchylenia immunitetów. Ja też bym powiedziała, że do tego trzeba wolnych sądów, że trzeba najpierw odpolitycznienia sądów.
I jeszcze Andrzeja musi się skończyć kadencja. Może i wszystkich może półłaskawiać, tak jak Ogórkową, jak Ziemkiewicza, jak Kamińskiego, Wąsika. Także oni dostają wyroki, oni tu cała praca prokuratorów, poszła sędziów i tak dalej, a on to sprawiedliwość wywraca do góry nogami i jak gdyby jest takim gwarantem dla następnych pisowców, którzy mogą się liczyć ze skazaniami, że jednak w tiurmu nie pójdą, ale jednak Andrzejowi już tam te dni szybko lecą, nie? Ludzie już odliczają, ile to zostało, nie? A może i też przecież można procedurę impeachmentu wprowadzić. Stąd ja na to liczę, ja na to o to optowałem, żeby jednak przynajmniej rozpocząć procedurę impeachmentu Dudy.
Ale jeszcze tutaj się odniosę, bo tutaj pastor mówił, wspominał o kilku osobach, które już są w areszcie, czy już ponoszą odpowiedzialność, ale jednak to już mija prawie pół roku rządu nowego. A tego tak nie jest dużo. No to tutaj możemy wymienić dwa przypadki, tutaj jednak ludzie by się domagali czegoś już jakiegoś realnych.
Właśnie przed programem wróciłem z takiego konferencji prasowej Platformy tu u nas w Jastkowie. Powiem jeszcze na koniec o tym więcej, bo choć to jest zjawisko lokalne, bardzo małe, nie? No jedna podlubelska gmina Jastków, akurat tu mieszkamy, mieliśmy bliziutko, tu widzicie piękny park pałacu w Jastkowie. Tu jesteśmy na molo, widzicie też Mateusza z naszej redakcji, który tu kandyduje na radnego, później jeszcze pokażemy wam innych. Tu widzę Basię też, Basię Frąg, kandydatkę na panią wójt w naszej gminie i tak dalej. Jest oczywiście Marek Wieczorek, tu w ten w szarym. Znacie go z naszych programów. On kandyduje tu z dwójki do sejmiku. Dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę do tego przejdę. Pokażemy wam też krótką relację. No ale teraz wróćmy do tego rozliczenia. 15 października ja przynajmniej głosowałem na koalicję zwaną już od tej daty, myślę, że to w historii już będzie tak zapamiętane, na koalicję 15 października przez poprzedni mniej więcej rok już no, widzieliśmy, że takie stanie z bronią u nogi, jak to się mówi, czyli ta polityka nasza wcześniejszych wyborów, że nie mam na kogo głosować, jest już absolutnie nie da się jej obronić przy tych wyborach, bo banda PiS nie tylko rozkrada Polskę na ogromną skalę, ale chce zlikwidować nasze wolności obywatelskie, przede wszystkim wolność słowa. W tę sobotę będzie premiera filmu na temat mojego procesu, co właśnie Ziobro i inni bandyci z PiS-u, Kaczyński i tak dalej, za to ponoszą odpowiedzialność, za ten proces polityczny w Polsce, jeśli nałożyć na to za krytykę Dudy, jeśli nałożyć na to krytykę Kościoła katolickiego, to jest pierwszy w historii Polski proces pastora za krytykę dogmatów innego kościoła. No wiadomo, że chodzi o kościół katolicki, nie? Traktowany jak święta krowa w Polsce, nie? I to musiało się skończyć, bo ludzie niepokorni musieliby z Polski emigrować albo byliby włóczeni po prokuraturach, aresztach i tak dalej, i tak dalej. Teraz bandziory są włóczeni po prokuraturach, po aresztach, rewizje i tak dalej. I uczciwi ludzie się cieszą, tak jak Biblia przykazuje, nie? To jest opisane jasno w Biblii, sprawdźcie sobie 28-28 Salomon, Księga Przysłów Salomona i tam będziecie mieli właśnie to, co teraz się w Polsce dzieje. Dlatego nawoływałem do głosowania na koalicję 15 października. Kto sobie tam na co wybierze od lewicy do tej prawicy, czyli Hołowni, nie? W tym towarzystwie. I teraz trzeba to powtórzyć. Trzeba to powtórzyć, bo jeden właśnie z moich znajomych z Platformy, kandydujący tu zresztą w naszym tym Jastkowskim okręgu, powiedział, że ludzie się pytają właśnie to, co ty mówisz. Dlaczego to tyle trwa? Bo myśmy się przygotowali, on mówi, na zderzenie z betonem. Nie? I ten betonśmy skruszyli. Ale okazało się, że to jest żelbet. Każdy, kto trochę z żelbeton, nie? Znaczy, żelazo i beton, znaczy stalowe zbrojenie w, można powiedzieć, otulinie już betonu. I tę pierwszą warstwę betonuśmy skruszyli, a teraz pojawiły się ciężkie, można powiedzieć, zbrojenia, które no, trzeba jeszcze rozbić, żeby wyzwolić Polskę. Dlatego te wybory to jest mniej więcej skruszenie właśnie tego głównego trzonu. Tu prawdopodobnie PiS przegra, no zobaczymy, ale najważniejsze są dwa województwa, może trzy. Nie? Mecenas Giertych mówi, że to, gdzie on tam kandydował, czyli świętokrzyskie. Ale no, raczej tam PiS przegra. Duże szanse na utrzymanie swej skorumpowanej władzy ma właśnie u nas, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Nie? Te dwa województwa, czyli na poziomie sejmików. Dlatego tu ważny jest bój przede wszystkim o sejmiki. I tu Marek Wieczorek z Dwójki do sejmiku kandyduje, ale oczywiście tam też inni. Możecie sobie tam na kogo tam wam bardziej po drodze, jeśli chodzi o nazwiska, ale ważne, żeby PiS w naszym województwie, to przynajmniej do Lubelaków, taki apel, żebyśmy nie byli przez Polskę wytykani, że no Podkarpacie tu Czarek, nie? Czarek, też apelujesz? O, już tu przyszedł, no jak chcesz, możesz tu zaapelować do Podkarpacia też, nie? Czarek z Krosna, mamy tam wielu przyjaciół, mamy grupy biblijne.
Wstyd, że Braun tam był.
Wstyd, że Braun, tu nie wiem, czy Czarka słychać, to powtarzam. Także no jest czas na rehabilitację, to mówimy do Podkarpacia, a chcielibyśmy, żeby nas nie wytykano jako Lubelaków palcami, że u nas bandyci z PiS-u znowu wygrali. Także dlatego te wybory, choć lokalne, to są ważne. Dodatkowo jeszcze nasz znajomy, poseł Michał Krawczyk, który tu z Lublina, ale on reprezentuje komisję, tu sobie przeczytam, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Nie? Czyli taka długa nazwa, ale to właśnie dotyczy tych wyborów, współpracy rząd-samorządy, Sejm-samorządy. I tu on za chwilę, mam nadzieję, że będziemy mogli chwilę to, posłuchać pana posła Michała Krawczyka, mówi, jak ważne są te wybory. Oczywiście obiema rękami się podpisuje do tego apelu, żebyście wszyscy poszli na wybory i zagłosowali znowu przeciwko PiS-owi, żeby odciąć ich całkowicie od koryta i skruszyć ten żelbeton do końca.
To w takim razie teraz zapraszamy Was na krótką relację właśnie z tego wydarzenia.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego rozstrzygną się prawdopodobnie jednym mandatem. To jeden mandat zadecyduje o tym, czy Lubelszczyzną nadal będzie rządzić PiS, tak jak przez niestety ostatnie 8 lat, czy koalicja 15 października. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby każdy, kto głosował w wyborach parlamentarnych, głosował na koalicję 15 października, na koalicję obywatelską, poszedł do wyborów, żeby każdy z Państwa poszedł do wyborów w najbliższą niedzielę i zagłosował na koalicję obywatelską, zagłosował na Marka Wieczorka do Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo kilkaset głosów, kilka tysięcy głosów może zadecydować o tym, kto będzie rządził w Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Tak jak Michał powiedział, ja startuję z pozycji drugiej do Sejmiku Województwa Lubelskiego, ale myślę, że najważniejszą osobą tutaj w Jastkowie jest Barbara Fronk.
Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, powiedzieć, jak dobrze wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy dla gminy. My w swoim programie, ja i mój komitet wyborczy, mamy między innymi takie programy. Program Czyste Powietrze, w którym zawarta jest zarówno termomodernizacja, jak i wymiana pieców. Zielona energia, zagospodarowanie Zalewu Jastkowskiego, zarówno budowa nowych ścieżek, jak i agroturystyka wokół zalewu. Nowe miejsca w żłobkach i budowa klubów malucha. Jesteśmy przygotowani, wiemy jak pozyskiwać środki z KPO.
To jest drużyna, która jest w stanie przejąć władzę i jest w stanie równo dla mieszkańców pracować na wszystkich szczeblach. Dlatego 7 kwietnia wygramy.
Oczywiście.
Wygramy 7 kwietnia.
Tutaj przy okazji takie pytanie, no bo tutaj to jest telewizja, Idź Pod Prąd, i tutaj też pastor prowadzi kościół. I tutaj jak to tak, że...
Jeszcze gada o polityce, jak tak można się
jak to
mieszać?
Tak, że wspiera tutaj pastor taką konkretnie, pokazuje na kogo głosować, wspiera...
Lub na kogo nie głosować.
Tak, konkretną partię.
Jeśli chodzi o historię powstania naszej telewizji, to jest rok 2015-16. Zaczęliśmy nadawać od 1 lutego 2016, przygotowania już i wcześniej. Zawsze byliśmy zaangażowani politycznie. Kto nas zna, to wie, że i w latach 90. byliśmy wtedy w UPR-ze. Później, jeśli chodzi o Unię Europejską, byliśmy przeciwko temu, żeby na tych upokarzających dla Polski nieco, czy wtedy bardziej można powiedzieć, teraz to się powoli wyrównuje w zasadach, żeby w ten sposób wchodzić do Unii. No ale patrząc dzisiaj z perspektywy wojny, która roztacza się, znaczy jest już trwa u naszych granic, absolutnie popieram członkostwo w Unii Europejskiej, żeby to pozostało bez dwóch zdań. Także zawsze byliśmy mocno zaangażowani, zgodnie ze swoim przekonaniem, sumieniem, oczywiście patrzymy też na wskazówki biblijne bardzo mocno, byliśmy zaangażowani w politykę i nigdy tegośmy nie ukrywali. Czyli jeśli ktoś nie podoba mu się, czy wtedy UPR, czy później, przecież popieraliśmy PiS w 2015 i 16 roku, zresztą i wcześniej. Naprawdę zrobiłem dużo, żeby PiS doszło do władzy. I wtedy to Platforma była skorumpowana partią. Wtedy to Platforma i PSL oczywiście rozkradały Polskę, ale nie w takim stopniu jak bandyci z PiS-u i od Ziobry. Oczywiście też jeśli chodzi o zabieranie swobód obywatelskich, to było bez porównania. Nasz Kościół miał rewizję, to chyba było za czasów Platformy, to był już za czasów Platformy, zdaje się, była rewizja, bo się komuś na okładce miesięcznika Idź Pod Prąd nie spodobała grafika, że to obraza uczuć religijnych. Później sam papież Franciszek wystąpił z sierpem i młotem, z krzyżem, no tak uformowanym z sierpa i młota, także no, absolutnie to nie była żadna obraza uczuć, to było pokazanie kierunku Kościoła rzymskokatolickiego w kierunku komunizmu i to do dzisiaj to już każdy widzi, mówią papież Putina dzisiaj tego, ale ja miałem rewizję w moim prywatnym domu. Wtedy w kościele była też rewizja, że chcieli gazety, żeby im dać. Mówię, panie, byście zadzwonili, to ja wam całą paczkę wysłał do tych policjantów, którzy przeprowadzali tam o 7 rano tę rewizję. Ale w postępowaniu zaraz później, kiedy zostałem wezwany w charakterze świadka na przesłuchanie, zaraz potem umorzono, czyli prokuratura jeszcze wtedy działała w miarę sensownie, że takich głupot nie robiła, ale zobaczcie, już jest druga kadencja PiSu. Oni już po pierwszych 2 latach jeszcze próbowali tam coś robić dobrego, ale następne 6 lat to już jest budowanie zamordyzmu, rozkradanie państwa i 2019 rok, oni rozpoczynają ponadroczne śledztwo prokuratorskie wraz z hejterami, o którym to już mówiłem, jakbyście chcieli szczegóły sobie zobaczyć, to poproszę teraz za chwilę zwiastun, tam zobaczycie jednego z tych urażonych katolików, którzy woli pornole oglądać niż słuchać tego, co ja mu o Ewangelii mówi. I sąd mówi, że jego uczucia religijne zostały urażone i ja zostaję skazany, ja zostaję ogłoszony przez ten sąd kryminalistą. Uważam to za zbrodnię sądową czasu dyktatury PiS i Ziobro. I proszę, jak ktoś chce mnie przekonać, że jest inaczej, to jestem chętny do dyskusji, ale takie jest moje osobiste przekonanie. W sobotę będzie premiera filmu fabularnego, znaczy nie fabularnego, ale takiego no, okołogodzinnego filmu, pokazujący tło tego procesu, o co tam chodziło, najciekawsze zwroty akcji w tym procesie, manifestacje i tak dalej. To wszystko będziecie mogli zobaczyć, bo żadna praktycznie redakcja tak tych obdzwonionych dziennikarzy, czy chodzących do Orlenu, czy wychwalających Fundusz Sprawiedliwości, żadna z tych redakcji nie powiedziała prawdy o tym procesie. Czy mamy zwiastun?
Tak, mamy.
Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję.
Że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo?
Utrzymuję zaskarżony mrok mocy.
Jestem gorliwym katolikiem.
Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii.
To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych.
Ja zadzwonię do mojego adwokata.
Równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być w majtkach.
Niewykonanie tego nakazu dla mnie jest więzieniem na sztywno.
Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy.
Kiedy mówię o bandytach z PiSu i z Ziobry, z tej jakiejś tam, nie wiem, jak oni tam mają ojczyznę, ale tam sobie gębę moją wycierają, to widzicie, że ja wiem, o czym mówię. To są naprawdę bandyci, którzy chcieli z Polski zrobić Rosję albo Białoruś. I byli o krok. Dlatego wybory 15 października, dlatego teraz ważne te wybory 7 kwietnia, dlatego musimy się znowu spotkać przy urnach, żeby dokończyć tego dzieła wyzwolenia Polski.
Ale tu jeszcze może dopytam w takim razie, bo tutaj pastor mówił, że wcześniej wspierał PiS przed dojściem do władzy. 2 lata robili coś w miarę dobrze, a później poszli właśnie w tą stronę złodziejstwa i właśnie tego, co tutaj widzieliśmy. A teraz koalicja, ale już Platforma wcześniej była u władzy. Czy nie boi się pastor, że znowu będzie to samo?
No jak widać nie jest. Ja zapewniałem was i mówiłem, już nie będę powtarzał tych rzeczy. Myślę, że po prostu PiSowcy przekroczyli pewne linie jakiegoś takiego no nie, zdrowego smaku, to nie, to było jakieś takie linie, ostateczne linie przyzwoitości, gdzie mówię, myśmy mieli rewizję, ale zaraz prokuratura cofnęła to, bo to nic było, nie? Ci za to, że powiedziałem zjawa o jakimś tam objawieniu pseudomaryjnym, to pani szefowa religioznawstwa, to zapisu zobaczcie, jak się kompromitowały różne tuzy uczelniane, szefowa religioznawstwa na UJ-cie, jak ona się tam nazywała, Przybył Sadowska chyba, nie? Dała to jako dowód, że trzeba mnie skazać, bo jestem winny naruszenia paragrafu, że powiedziałam zjawa normalnie. Zeznawała na procesie. To gdzie to jeszcze ten uniwersytet trzyma takiego naukowca normalnie? Zeznawała na procesie, że ona wydała swoją opinię, nie słuchając żadnego z moich kazań. Żadnego. A wydała opinię, że popełniłem przestępstwo. Kiedy miała spisany tylko fragment przez hejterów tam gdzieś, czy wyrwany z kontekstu i tak dalej. Także wiele by mówić, dowiecie się o tym na tym filmie Chojecki kasacja, czyli Chojecki kontra Duda Kościół, czy jak to tam ten
skazany
tytuł.
Skazany za Dudę i Kościół, Chojecki kasacja.
Tak, dzięki. W sobotę bardzo was proszę, żeby zrobić szum. Żeby zrobić szum wokół tego filmu. To jest zbrodnia polityczno-religijna hunty pisowsko-ziobrystycznej. I to musi być rozliczone. Ale dopóki nie dowie się o tym opinia publiczna szeroko, dopóty będzie to zamiatane pod dywan. Dlatego tu proszę was bardzo o pomoc w tej sprawie. Pokazywałem dzisiaj i wam rano laurkę Wolność słowa dla każdego. Nie? To są nasze dzieci, 9-10-latki, tak są przesiąknięte ideą właśnie ważności społeczeństwa obywatelskiego. To tu jest kuźnia kadr dla przyszłej wolnej Polski. Dlatego proszę was o wsparcie, żebyście tę sprawę nagłośnili. Tu od wnuków dostałem majora Hubala. To też wam dzisiaj rano pokazywałem, bo o 6 rano mamy taki program Pomyśl Dziś. Tamta historia skończyła się tragicznie. Ja mam nadzieję, że obejrzę jeszcze wolną Polskę i zostawię ją twojemu pokoleniu czy pokoleniu moich wnuków. Syty dni, jak mówi Biblia. Zobaczymy. Nie wiem, jak będzie. Na to liczę, a was proszę o pomoc, żeby rzeczywiście ten materiał, naprawdę dużym kosztem zrobiony, bo to nie chodzi tylko o techniczną stronę, tu Szymon i Eunika Żukowie to robili, ale też przecież to ze 200 ludzi uczestniczyło w tych procesach. Tu sąd po pierwszej wizycie kilkudziesięciu osób, później już tylko 12 wpuścił, chociaż sala spokojnie z 50-60 bez najmniejszego problemu, ale z nadania pisowskiego, wiecie, był ten przewodniczący, czy tam jak się to nazywa, prezes sądu i od razu reperkusje, od razu nie, i musieliśmy stać przed sądem. Proszę bardzo, my i przed sądem możemy. Także to się wszystko działo, a dziennikarze haniebnie milczeli. Dlatego jest moja gorąca prośba do każdego z naszych widzów, niezależnie w jakiej części zgadzasz się z moimi czy naszymi poglądami. Mam nadzieję, że wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność religii, wolność działalności politycznej jest dla ciebie ważna. Dlatego proszę cię o wsparcie. Nie dla siebie, bo już ten mój proces to tam już przeszedł. Ja już prawie 20 tysięcy zapłaciłem ze swoich pieniędzy. Tu jeszcze tam inne są szykany, ale to tam nie będę o tym teraz mówił. Ale to się nie może w Polsce powtórzyć. To musi zostać napiętnowane. Winni muszą zostać ukarani za to, bo inaczej zrobią to następnym razem. Przecież biskupi katoliccy wypowiedzieli się w tej sprawie. Oni wiedzieli, co się dzieje. Ale powiedzieli, nie, no tak jak pastor Chojecki, to można było mówić w XVI wieku, ale żeby teraz, no żeby pastor Chojecki tak się trochę zhańbił ekumenizm, znaczy oni to tam, że tak powiem, do ekumenizmu się tam, to byśmy inaczej mówili, a tak niech sąd robi swoje, nie, my umywamy ręce. No, to rozumiecie, jak to w Polsce jest. I jeśli nie złamiemy monopolu katolickiego, jeśli bandy pisowsko-ziobrystyczne nie odgonimy od władzy, nic się w Polsce nie zmieni. To jest dzisiaj wielka szansa, że możemy to zrobić. Zaczęliśmy 15 października, dokończmy 7 kwietnia. No, tam jeszcze będą prezydenckie, może wystartuje. Zobaczymy, jak to tam będzie.
Także to już będziemy kończyć. Przypominam jeszcze raz, sobota o 10:00 będzie premiera filmu Skazany za Dudę i Kościół Chojecki, kasacja. A dzisiaj jeszcze o 15:00 wieczorek przy mikrofonie.
A jeszcze nie odpowiedziałem ci na to jedno pytanie.
Tak.
Dlaczego pastor się miesza do polityki?
A no właśnie.
To nie jest problem, że ktoś się miesza czy nie miesza do polityki. Bo każdy ma prawo, każdy obywatel, pastor jest obywatelem, biskup jest obywatelem, zakonnica jest obywatelem, może się mieszać, może startować, według mnie, może startować w wyborach, głosić co chce i tak dalej. Problem, czy kradnie, czy wzywa do nienawiści, czy wzywa do przemocy, czy wzywa do przestępstwa, czy wzywa do dyskryminacji. Czyli nie, żeby się nie mieszać, bo nawet jak episkopat nic nie powie, chociaż mówi, na kogo tam głosować i oczywiście na PiS, nie? Jak nic nie powie, to też jest mieszanie się do polityki. Nie uciekniemy od polityki, bo budowa drogi w gminie to też jest polityka, nie? I też widzicie, że albo będą fundusze na to, jak ktoś ma dobre kontakty w rządzie, albo może nie będą, nie wiemy, nie? Chodzi o to, żeby się uczciwie mieszać, czyli angażować do polityki. I to, mam nadzieję, całe życie tak robię i chciałbym robić dalej. Sorry.
Dzisiaj jeszcze o 18:00 dogrywka będzie relacja właśnie z konferencji, którą widzieliście, fragment tutaj z konferencji prasowej koalicji. Pieniądze z KPO dla samorządów, poseł Krawczyk na Lubelszczyźnie. Ja oczywiście przypominam o tym, że możecie wesprzeć naszą telewizję. Mamy bardzo dużo różnych form wsparcia, więc jeżeli podoba wam się to, co tutaj widzicie, to zachęcamy was do wsparcia. Tutaj widzicie wszystko na planszy.
Jeszcze mogę.
Proszę.
Bo wszyscy mówią, że religie są po to, żeby wyciągać od ludzi pieniądze. Ja mam tam przyjaciół ateistów, to sobie tam niekiedy na Twitterze dyskutujemy i tak dalej. No i my rzeczywiście prosimy was, no tam jak chcecie to oglądać, chcecie, żebyśmy się rozwijali, to nas wesprzyjcie. I wiesz, co się dzieje? I ci ateiści wpłacają pieniądze na naszą telewizję. No zobaczcie, no to, co mówiłem. Można się mieszać do polityki źle i dobrze. Można wykorzystywać pieniądze, które ludzie dają, źle i dobrze. A można kraść z budżetu, jak robi to Kościół rzymskokatolicki. Niby wielki kościół. My jesteśmy malutkim kościołem. I jakoś, zobaczcie, funkcjonujemy, działamy w przestrzeni publicznej, nie biorąc żadnych dotacji. A oni? Wielki kościół? A bez okradania państwa polskiego przez budżet nie istnieliby, że tak powiem, 3 miesiące, bo by zbankrutowało to towarzystwo.
Jeszcze na sam koniec komentarz od Prawdę Kocham. Pastorze Pawle, niech Pana Bóg prowadzi i umacnia. Wszystkiego najlepszego na urodziny. Oby oglądał Pan na własne oczy owoc Idź Pod Prąd, telewizji Idź Pod Prąd w postaci masowych nawróceń Polaków. Takie życzenia.
I wolnej Polski. I wolnej Polski. Tu kruszymy żelbet. Jeszcze trochę zostało roboty.
Dziękuję bardzo za udział, za komentarz. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.